Kto 9 piątków odsłucha jak trzeba, nie zostanie lipkiem, lecz pójdzie do lewa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jaj.
Dzień dobry.
Słuchajcie.
Dzień dobry.
To jest nowy w ogóle podcast.
To się
dzieją się cuda właśnie. Będziemy dzisiaj dużo mówić o cudach. Ale przedstawmy się najpierw, bo to jest podcast Partii Razem, w którym udział biorą dwie fantastyczne osoby.
Bartek Skrobisz, ja jestem, syn mojego taty, no, może być kojarzony bardziej.
To jest hit, słuchajcie. A ja się nazywam Anka Górska, ja jestem z Partii Razem. No, a Bartek jest wspaniałym influencerem, będą wszystkie jego kanały podawane tam w opisach, więc musicie go wszyscy obserwować i śledzić, bo on robi dużo fajnych rzeczy i super fajnego kontentu i dużo jest radości i uśmiechu wywołuje.
Ten fragment to był mój warunek, żeby wystąpić, więc
tak.
Jakby jest
spełniony.
No,
dlatego też zaprosiliśmy Bartka do naszego podcastu, żeby też jak gdyby dawać wam więcej radości i uśmiechu w tych smutnych czasach. Bartek jest z Krakowa, ja jestem z Gdańska. Nagrywamy teraz pierwszy odcinek w warunkach absolutnie niebywałych, ponieważ ja jestem na Kaszubach, na urlopie i chciałam powiedzieć, że jestem w głuchym lesie, ale tak się składa, że akurat jestem w miejscu, w którym parę lat temu przeszła trąba powietrzna i już nie ma lasu, ale nadal jest tu kiepsko internetem.
No, to chociaż tyle.
Nic się nie zmieniło. Bartek jest w Krakowie i z tego co wiem, to prosto wbiegłeś z Igrzysk Europejskich na nagranie.
Tak, codziennie tam bywam, obserwuję, co się dzieje, wiadomo. No bo świetnie zorganizowane przez państwo polskie, więc
tak, jak oglądacie
nie być.
Tak, jak oglądacie na przykład, TVP Sport są na żywo nawet, transmisje i w internecie, to jak widzicie, że tam jeden człowiek siedzi na trybunach w jakiejś konkurencji, to już 100% to jest Bartek, nie?
To zawsze ja, nieważne, czy kobieta, mężczyzna, to zawsze ja,
no,
pamiętajcie.
Gratuluję ci, naprawdę, bo to wspaniałe wydarzenie. Słyszałam, że Kraków cały żyje tym. Dużo pieniędzy wydanych.
No ja się dowiedziałem niedawno, w sensie byłem gdzieś, przechodziłem obok i nagle coś jest rozłożone. I znajomi mówią, Bartek, no nie wiesz?
I zrobiło ci się tak wstyd, że od razu kupiłeś na wszystko bilety, nie?
Dobrze zainwestowane gotówkę. No, ale ogólnie stworzyliśmy podcast, bo czujemy tak w sobie, że mało jest takich mediów typowo lewackich w Polsce. Raczej dużo jest konserwatywnych i liberalnych i chcielibyśmy po prostu zaznaczyć swój głos w tym wszystkim.
Czołówka naszego podcastu, którą nie mieliście okazji wysłuchać, no ona trochę no, tłumaczy, tak, po co ten podcast nagrywamy. Tłumaczy też, dlaczego on się nazywa tak, a nie inaczej, bo przypomnijmy, że nazywa się Ostatni Piątek Miesiąca, co od razu daje nam świetną podpowiedź, kiedy możecie się spodziewać, że podcast naszej dwójki będzie się ukazywał na wszystkich platformach podcastowych.
Każdy ostatni piątek.
Na kanale Partia Razem mówi ciekawe rzeczy, będzie właśnie Ostatni Piątek Miesiąca, nasz podcast.
Niedługo ruszymy też z merchem. Będą tam różne koraliki konserwowane, będziecie sobie mogli odliczać, zaznaczać. Chyba pierwszą taką rzeczą jest remake Titanica. Zbliża się wielkimi krokami.
A już jest znana data premiery?
Znaczy już była. Parę dni temu.
A, czekaj, ja coś przeoczyłam. To opowiadaj.
Okazało się, że historia lubi się powtarzać i kino lubi utarte schematy, więc jakby znowu mamy przygodę miliarderów, którzy pomimo ostrzeżeń wypływają na szerokie wody, aby sprawdzić, czy aby na pewno nie są silniejsi od natury. No i okazuje się, że znowu miejsca na drzwiach zabrakło dla niektórych i wszyscy zginęli. Co jest jednocześnie bardzo smutne, ale z drugiej strony Ile można słuchać miliarderów i głupich, po prostu, którzy robią głupie rzeczy i po prostu spuszczać się nad nimi, kiedy dzieją się prawdziwe tragedie dookoła, nie?
No wiesz, tutaj Twitter by cię naprawdę poprawił, bo ja śledziłam to wydarzenie i naprawdę tam było bardzo dużo głosów polskich, przejętych po prostu osób, które zawsze jak gdyby stają no, po stronie miliarderów, bo to jest taka taki polska specyfika bardzo wielu ludzi w tym kraju. I, no, i przede wszystkim chciałam ci powiedzieć, że tak, zginęli ludzie, więc jakby to nie jest powód do żartów, tak? Znaczy, może trochę powodem do żartu niech będzie fakt, że w tej katastrofie zginął sam prezes tej firmy, która tworzyła tą łódkę podwodną, którą ci ludzie mieli zejść na to dno Titanica, więc jakby trochę sprawiedliwości stało się zadość, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób powstawała ta łódka i jak po prostu obalała wszystkie kolejne testy z jakich została stworzonych materiałów. Nikt tam chyba nie wiedział, na czym polegają prawa fizyki.
No przecież miesiąc wcześniej jakiś tam youtuber nawet był w tej łódce i po prostu robił recenzję jej. I jakby miał też na tą feralną wycieczkę się wybrać razem z nimi, ale zrezygnował. I to za darmo miał po prostu zrobić reklamę. Moim zdaniem samo się poniosło i tak już się fajna reklama zrobiła takich rejsów. Ale jakby wszyscy im mówili, ej, To nie jest dobry pomysł, nie powinniście tego robić, ale odnośnie Twittera, ja też troszkę śledziłem Twittera i widziałem różne takie komentarze, że no bo możemy tak troszkę to połączyć jakby z niedawną katastrofą, która się też wydarzyła na wodzie, gdzie kilkaset uchodźców no po prostu zginęło i jakby ja szczerze powiedziawszy raz gdzieś o tym zobaczyłem jakiś wątek, ale tak naprawdę przeczytałem o tym dopiero wtedy, kiedy się wydarzyła ta akcja z Titanikiem 2 i wtedy... Kiedy ludzie zaczęli porównywać to, bo wcześniej praktycznie media miały to kompletnie gdzieś.
Bo chciałam to chronologicznie trochę poukładać, bo ja mam wręcz takie odczucie, że zatonięcie tej łodzi z uchodźcami oraz utrata kontaktu z tą puszką podwodną po doktorze Pepperze, prawdopodobnie to była puszka, dokonały się dokładnie w tym samym momencie. Bo to gdzieś krąży wokół daty 18 czerwca mniej więcej, że to dokładnie miało miejsce w tym samym czasie. Ta katastrofa, której brało udział ta piątka bardzo bogatych ludzi, natychmiast przykryła tą katastrofę, w której zginęło kilkaset osób. Do dzisiaj nie wiadomo, czy na tej łodzi było 500 pasażerów, czy 750, ponieważ tam Grecja u wybrzeży, której miała miejsce ta katastrofa, trochę kręci. I nie wszystkie informacje do dzisiaj zostały ujawnione, ale mam takie poczucie, że to się naprawdę dokonało w tym samym momencie. I teraz co się wydarzyło? Jak gdyby była kompletna cisza na temat tej katastrofy na Morzu Śródziemnym. Natomiast jeśli chodzi o katastrofę tej puszki, to zaczęła się jakaś absolutna paranoja kompletna, bo nawet w polskich mediach czołówki portali internetowych miały wręcz uruchomione takie odliczanie, na jak długo tym biednym ludziom wystarczy tlenu i to po prostu tak było nakręcane i na żółtych paskach w telewizjach, że jeszcze tylko 8 godzin mogą przeżyć, czy zdążą do nich dopłynąć.
Jak na Nowy Rok odliczanie trochę. Nie?
Trochę tak, nie? Zrobiono wokół tego po prostu taką straszną aferę, a w tym samym czasie z Morza Śródziemnego wyławiano kolejne ofiary i z tego co wiem i tak do tej pory udało się wyłowić tylko 100 kilkadziesiąt ciał. Około setki osób uratowano, ale nie mogą dotrzeć do pozostałych ofiar i zresztą opisy tego, jak wyglądała ta łódź i ta podróż są absolutnie tragiczne.
W sensie ci uratowani trochę tak na nieszczęście tych greckich władz, bo greckie władze wydały oświadczenie, że słuchajcie, oni płynęli, to jest nasze oficjalne stanowisko, płynęli w 700 i prąd prosto na Włochy, było wszystko super, pytamy się ich, na pewno jest wszystko w porządku, tak, proszę nam nie przeszkadzać, greckie władze im dosłownie rzucały jedzenie na statek, a oni wyrzucali to jedzenie, dajcie nam spokój, my chcemy płynąć, zostawcie nas. No i jakby okazało się potem, kiedy przesłuchano osoby, które uratowano, że kompletnie tak nie było, że statek przez kilka godzin stał na włączonym silniku, błagali o pomoc, a wszyscy mieli to głęboko gdzieś, bo odliczali do Titanica 2.
Tak, wszyscy mieli to głęboko gdzieś do tego stopnia, że przecież niezależnie od tej katastrofy, która miała miejsce, to już w trakcie rejsu ludzie na pokładzie tej łodzi umierali z pragnienia, między innymi, ponieważ nie było tam dostępu do wody pitnej. No ale tego się nie dowiemy, jeśli nie pogrzebiemy bardzo głęboko w internecie i sami nie zainteresujemy się tą sprawą, żeby się dowiedzieć, ojej, co tam się odjebało na tym morzu, nie? Te proporcje były absolutnie moim zdaniem nieadekwatne i to nie tylko jest moje zdanie, bo bardzo wielu komentatorów też w internecie, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, poruszało ten temat, że ludzie miejmy jakiś umiar i jak gdyby ważmy skalę różnych tragedii i gdzieś dzieje się prawdziwa tragedia ludzka i jeszcze umywamy od tego ręce i nie chcemy ludziom pomagać, ludziom, którzy uciekają między innymi przez nas ze swoich krajów, tak, ponieważ mamy zmianę klimatu, nie przeprowadzamy transformacji i ludzie w krajach Afryki po prostu tam się już nie da żyć, więc kto może to stamtąd ucieka, a z drugiej strony robimy taką dużą aferę wokół 5 osób, które świadomie i za bardzo duże pieniądze, bo bilet do tej puszki po doktorze Pepperze to on tam kosztował 250 tysięcy dolarów, ale jak piszą, to była bardzo taka krótka śmierć, szybka i szczęśliwa. Tak czytałam.
Chociaż tyle. Ale no ja odnośnie komentatorów w sieci, to ja widziałem nawet taki komentarz, który mnie po prostu rozwalił, że jakby ci miliarderzy to jest prawdziwa tragedia, no bo jakby to byli ludzie, którzy legalnie...
Niech zgadnę, tworzą miejsca pracy. No
tak, to oczywiście też, ale też, którzy legalnie byli na tej wodzie i tak dalej i po prostu popłynęli i się zdarzyło, a uchodźcy nielegalnie i jakby chcieli to zrobić nielegalnie. Naprawdę, większą tragedią jest to, że 5 miliarderów po prostu już nie ma na co wydawać pieniędzy i przekracza wszystkie granice, niż to, że setki ludzi uciekają z krajów, bo chcą lepszego życia? Jakby, jak wygląda ta waga tego człowieka?
No, myślę, że żyjemy w okrutnym świecie i te wszystkie mechanizmy kapitalizmu, tak, bo będzie to też podcast, w którym będziemy bardzo krytykować kapitalizm, pokazują właśnie, że ludzie, którzy naprawdę uciekają, bo chcą żyć i chcą lepiej żyć i chcą lepszej przyszłości dla swoich dzieci, są dla tego świata niczym. A piątka kryzysów, która po prostu spełnia swoje jakieś nierealistyczne marzenia i to w sposób bardzo odległy od bezpiecznego, staje się pożyszczami mediów i nie zgadzamy się na takie układy. A właśnie, bo ja powiedziałam, że kiedy będzie premiera, ponieważ jedną z najlepszych rzeczy, jaką widziałam odnośnie tej katastrofy tej łodzi Titan, bo to ona się tak nazywa, to było taki mem, gdzie na jednym zdjęciu James Cameron pyta tych ludzi, ale po co wy tam w ogóle płyniecie? Przecież zrobiłem wam film o tym. Wszystko tam jest dokładnie odtworzone, jak wyglądał Titanic, każdy detal, jak gdyby nie macie na co pieniędzy wydawać. Po czym James Cameron po katastrofie, w sumie nakręcę drugą część.
To, co wpadło najbardziej w pamięć, to scrollowałem sobie telefon i wyskoczył właśnie Titan z podpiskiem scrolluj dalej, płyniemy do góry.
Mogłeś go uratować i na pewno przestałeś scrollować.
Tak, więc zatrzymałem się, zgasiłem ekran i stwierdziłem.
Znam
koniec.
Twoje poczucie humoru po prostu, czyli...
Wystarczy nam miliarderów już.
Nie dokonał się niestety, słuchajcie, cud. Titan się nie uratował, prawa fizyki zadziałały, doszło do implozji, ci ludzie zginęli szybko. Uważam, że to jest trochę niesprawiedliwe, że oni nawet nie mieli czasu się zastanowić nad tym, że zrobili jakąś kolosalną głupotę, no ale cóż... Fizyki nie oszukasz.
Ale ja już widziałem już pierwsze pogłoski, że wcale nie zginęli. I że to jest wszystko zaplanowane. Niesamowici są ci ludzie. Jakby ja nie wiem, skąd to wyrasta, ale zawsze się pojawiają te komentarze. Od czasów po prostu pandemii, no to jakby przy każdym większej akcji. Czekajcie, czekajcie. Ja nie jestem pewien, czy to jest tak. Czy to nie jest główna narracja mediów.
Oczywiście. I że szczepionki zabijają, a segregacja sanitarna i tak dalej. Mam taki pomysł w ogóle, jak płynnie teraz przejść do kolejnego tematu, który sobie wypisaliśmy, że chcemy dzisiaj poruszyć. Ponieważ dosłownie 20 minut temu zobaczyłam tweeta o tym, że Justyna Socha będzie kandydowała do Sejmu z listy Konfederacji, z ugrupowania Korona, tam Grzegorza Brauna, Wielka Polska i tak dalej. Więc słuchajcie, ekspresem teraz przechodzimy do tematu numer 2.
Tak, ja nie jestem kompletnie zaskoczony w ogóle jakby jej kandydaturą. Myślę, że właśnie dla takich ludzi jest stworzona ta partia. No ale Konfederacja ogłosiła swój plan. Krótki, prosty plan, do którego jeszcze pan Berkowicz dorzucił swoje 5 groszy. Więc będzie bon na zdrowie. 4,5 tysiąca.
Będą na wszystko bony. Ja tam sobie przejrzałam trochę, bo nie oglądałam tej konwencji, bo miałam tego dnia własną, że tak powiem, o której też później może coś powiemy, ale poczytałam jakieś tam artykuły, no bo dobrze jest wiedzieć, prawda, co się dzieje w polityce. Będzie też bon na edukację. Będzie bon edukacyjny. W sensie, że nie będzie tak jak teraz, że szkoły publiczne, tylko będzie bon edukacyjny, który będzie szedł za uczniem i każdy sobie będzie sam decydował, nie? Czy chce do podstawówki na osiedlu, czy do prywatnej szkoły i tak dalej, więc tutaj kompletnie będzie wolny rynek wszystkiego, no a drugim tym to będzie bon na zdrowie.
Na zdrowie.
Ale jeszcze jedną fajną rzecz oni tam mówili, o tym, że oni obniżą ceny mieszkań i że to wcale nie jest tak, że to wolny rynek i deweloperzy są winni temu, że mieszkania są takie drogie i jak gdyby, jak sądzisz, co jest winne temu? Słucham.
No nie, no ja się zgadzam. Ja powiem ci, że byłem ostatnio. Oglądałem mieszkania, szukałem mieszkania. Spotkałem właśnie pana dewelopera. Pan deweloper postawił właśnie trzeci blok. On jest tak zapłakany, chłop. Ja mówię, panie deweloperze, co się panu stało? On z tym monoklem siedzi. Mówi, panie Bartku, ja dla Polski chciałem, ja dla młodych chciałem. Tanie mieszkania tu się nie da. Tu jest regulacja taka. Otwiera mi konstytucję. Ja nie wiedziałem, że takie rzeczy są. W konstytucji jest jakby ich zapisane. 300% zwrotu ma być z mieszkania, bo do sądu. I pan idzie, do więzienia. Ja mówię, panie deweloperzy, ja nie wiedziałem, że takie rzeczy są. Cholerne regulacje. No i przez chwilę miałem taki moment, że jednak może Konfederacja ma rację, ale potem i przeszło, bo okazało się, że to nie była żadna konstytucja. I teraz płacę wysoki czynsz. Pan mnie zrobił w bambuko.
Starł z ciebie. Ty jesteś wrażliwy na konstytucję. Ja to wiem na pewno, ponieważ no jakby wiesz, jesteśmy w opozycji, nie? Więc bronimy konstytucji wszyscy. Są nawet wśród nas tacy, co widzą konstytucję i płaczą.
Tak, no niektórych wzrusza. Może właśnie to był ten przepis, że 300 zł zwrotu z każdej inwestycji dla pana dewelopera. Chociażby chciał mniej, to jeszcze karę dostanie.
No.
Tragedia, to są cierpiący ludzie. Ja jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób chcą obniżyć to 30%.
No więc właśnie tak, ja już ci powiem, bo oni chcą właśnie te regulacje zlikwidować, usunąć te przepisy wszystkie z konstytucji, ale nie te, że 300% dla dewelopera, to jakby będzie dalej, tylko będą usuwać takie rzeczy, że na przykład budynki muszą być budowane z budulca trwałego, nie? W sensie, że już ci deweloperzy będą mogli budować ze wszystkiego, w sensie tam z siana, na liści, po prostu. Byle taniej, nie? Bo trzeba obniżać koszty. To nie jest tak, jak ty myślisz, że deweloper chce zarobić i chce z ciebie zdzierać ten czynsz. Nie, on po prostu by ci dał taniej, tylko musiał drogie cegły kupić.
No tak, tak, no ja myślę, że to jest właśnie to.
Na tym polega po prostu ten problem, nie? Więc będą teraz mogli budować przede wszystkim, gdzie chcą, a nie, że tam, że ktoś im nie pozwala, bo jest jakiś plan, jacyś ludzie protestują, jeszcze muszą płacić za te działki.
Że tam budynek przy budynku, okno w okno, nie? To nie okno będzie już tego. Okno. Teraz wszędzie gdzie stawiać.
I będzie w końcu można legalnie budować takie mieszkania 2,5 metra kwadratowego. W sensie, że wiesz, że masz wannę, pod wanną jest kibel, na niej jest stół, a potem się na to kładzie materac i się na tym śpi. Ja widziałam już takie ogłoszenia w internecie, więc takie rzeczy już będą teraz też można będzie.
No to super, no to świetnie, no to tyle ludzi będzie miało mieszkania.
I wtedy masz tanio, nie? No bo wtedy masz tanio, no słuchaj, jak masz 2,5 metra, no to nawet jak ten metr kosztuje nawet 60 tysięcy, no to nie stać cię 120 tysięcy mieszkanków. No,
a kredyty też będą tanie, bo ja myślę, że jak Konfederacja dojdzie do władzy i jak już będzie można wszędzie stawiać domy, no nie słyszałaś tej przypowieści o tym, że jak będzie drogo, to jeden deweloper powie, ja zrobię taniej i wtedy wszyscy do niego przejdą? Przecież tak to właśnie działa. Nie ma żadnej zmowy cen, tylko właśnie każdy chce dobrze dla ludzi. I wtedy będą ceny spadać. Tak działa wolny rynek. Po co nam regulacje?
No, ja powiem ci, że jestem zaskoczona tym, co mówisz, bo ja w październiku byłam nawet na kongresie firm deweloperskich, bo oni mnie tam zaprosili, żebym im powiedziała, co trzeba zrobić, żeby było jakby więcej mieszkań i żeby deweloperzy nie byli no też stratni na niczym. No to nie, oni tam nie mówili, że ktoś będzie budował nie? taniej.
A ja dzisiaj czytałem tweety polityczek z Konfederacji, że będzie taniej. Że tak działa wolny rynek, że zawsze będzie taniej. Nie istnieje monopole.
Okay. No to ja powiem ci, że miałam takie wrażenie, że oni tam się umawiają na to, jak skroić z tych biednych ludzi jeszcze więcej i najlepiej to nic nie wybudować w kolejnych 2 latach, bo jak wybudują za dużo, to nie daj Boże jeszcze ceny im
spadną,
nie? Cena spadnie,
no tak.
No, więc to były tego typu dyskusje, no i teraz jakby, no nie wiem, może ja trafiłam na złą imprezę, nie wiem, może ja to...
To są ci źli deweloperzy, to są ci źli, których właśnie TVN bierze, żeby pokazać, a ci dobrzy siedzą i po prostu zastanawiają się, jak nam pomóc.
I piszą program Konfederacji, żeby było tak.
Tak, ale ja w ogóle myślę, że nawet nie ma za dużo regulacji teraz, jeśli chodzi o budownictwo, nie? Bo gdyby były tak naprawdę porządnie zrobione regulacje, to właśnie by nie było takich klitek po 5 metrów. To jest bardzo proste, bo jeśli ktoś wystawi sobie klitkę za 5 metrów za 2000, to czemu ktoś, kto ma mieszkanie na 30 metrów, ma też wystawiać za 2000? To wiadomo, że podniesie wyżej, nie? Jakby w tym moim zdaniem jest cały problem.
Jest generalnie taka zasada i to jest policzone, że im większy jest metraż mieszkania, tym cena za metr jest niższa, bo rzeczywiście takie bardzo duże mieszkania typu 4-5-pokojowe, to one najrzadziej się sprzedają. Ale z drugiej strony są regulacje mówiące o tym tam, że lokal mieszkalny nie może być mniejszy niż 25 metrów, no i deweloper trochę nie ma wyjścia i jakby musi tego przestrzegać, ale sprzedaje to mieszkanie potem inwestorowi, bo to już się nie sprzedaje teraz w ogóle, żeby było ciekawiej, to tych mieszkań się w ogóle nie sprzedaje ludziom, którzy potrzebują mieszkań, nie? Do mieszkania, bo tych ludzi zazwyczaj nie stać na te mieszkania i teraz mieszkania kupują inwestorzy.
Nie no,
no i teraz jakby inwestor wykupuje sobie taki cały bloczek, to się dzieje coraz częściej i te 25-metrowe mieszkania dzieli jeszcze, bo już wtedy on może to zrobić jako właściciel nowe takiego mieszkania.
Aha, już wtedy może już, tak?
Tak.
Jako... No właśnie, tak. Właśnie dlatego mówimy, że one są strasznie dziurawe, są te regulacje, nie?
Tak. I on sobie właśnie dzieli na te malutkie klitki, ale mało tego, już kupując je, to ten deweloper nawet mu bardzo często przedstawia już gotowy projekt, jak to podzielić, żeby to było ergonomiczne, żeby to tam było to jedno wejście, albo na przykład jak zrobić. No więc jakby to jest pod to wszystko przygotowywane. Więc prawdą jest, że te nasze regulacje są mega dziurawe, ale też jakby koronną i naczelną zasadą, którą jakby już też wszyscy ekonomiści i wszyscy komentatorzy potwierdzają, jest to, że no, przestańmy wierzyć w to, że wolny rynek zrobi cokolwiek, żeby obniżyć ceny i jakby zrobić nam, biednym żuczkom, lepiej i żeby było taniej. No i trzeba po prostu budować publiczne mieszkania, które zaleją ten rynek i to one będą realną konkurencją i to one realnie będą obniżały ceny na rynku, a nie to, że przyjdzie teraz nagle jakiś deweloper, który, nie wiem, może w kościele był rano i go tam natchnęło, że o dobra, no jednak biedni ci ludzie, kurwa. I Pan Bóg mówi, że trzeba biednym pomagać. No to będę taniej wybuduję. No
jakby super przykładem jest w ogóle to o funduszu w Berlinie, gdzie jakby fundusz sobie po prostu wykupił, nie wiem, czy większość, czy no większość pewnie mieszkań w Berlinie i jakby podnosił czynsz już do tak horrendalnych kwot, że ludzie nie mieli jak po prostu tam żyć. I w końcu jakby władze Berlina zrobiły referendum, czy wypędzić fundusz, no i jakby przegłosowano, że tak, trzeba było zapłacić funduszowi ogromne odszkodowania i z tego, co im wiadomo, fundusz przeniósł się na wschód i zawitał do Polski. I jakby spoko, nie, tu u nas będzie inaczej, u nas wszystko będzie, co może zrobić taki moloch, na pewno nie podniesie cen. Więc zarobią dwa razy, a my...
Nie, na pewno nie wykupuję tych mieszkań po to, żeby trzymać je tak długo, jak tylko się da w tak zwanym zasobie inwestycyjnym i wypuścić je na rynek wtedy, kiedy już naprawdę ludzie będą błagać o to, żeby móc gdzieś mieszkać, bo nie będzie można już w ogóle wynająć mieszkań nawet na rynku wtórnym, czyli od właścicieli prywatnych i wtedy fundusz inwestycyjny wypuści mieszkania na warunkach, zresztą to jest ten tak zwany najem instytucjonalny, czy to są warunki, które jakby nie do końca są objęte tą ochroną lokatorską, bo to jest taki najem, który też w każdej chwili można wypowiedzieć i właściwie z dnia na dzień można wylądować na bruku pod byle pretekstem, gdzie jest mnóstwo obostrzeń, gdzie najczęściej nie można mieć, już nawet pomijam to, że nie można mieć zwierząt, ale nawet dzieci nie można mieć, żeby takie mieszkanie wynająć, bo te dzieci, wiadomo, najgorsze, one potrafią na przykład kredką po ścianie porysować, wyobrażasz to sobie?
Dzieci? Ja w ogóle nie wiem, po co są dzieci. Dla mnie dzieci to mogłoby w ogóle nie być.
Nergal też nie wie.
No.
Wczoraj gruchnęła wiadomość, że Nergalowi też dzieci przeszkadzają, bo jakiś żłobek mu na osiedlu otworzyli.
Tragedia.
I on teraz protestuje z sąsiadami i uważa, do czego porównał dzieci.
Bo to jest diabeł. Nergal to jest diabeł i właśnie wychodzi, jak się daleko od kościoła. Dlatego słuchajcie ostatniego piątku miesiąca, żeby nie zboczyć.
Tak, ale w ogóle on porównał żłobek do hodowli kóz. Że co by to było, jakby on teraz sobie tu otworzył hodowlę kóz, co nie jest przypadkowe. Wiesz, kozy, 666,
szatan, diabeł. To wszystko jest diabelskie. Ja wam mówię, ostatni piątek miesiąca.
To jest. Ale słuchajcie, ekspresem przechodzimy, bo już te mieszkania, wiadomo, nie, Konfederacja nie obniży cen mieszkań, deregulując i pozwalając budować je z gówna. Ale musimy omówić jeszcze jeden ich wspaniały pomysł, bo to już jest naprawdę czat. Bon medyczny.
Bon medyczny, super. Ja uważam, że ja na przykład choruję tak, że ja praktycznie w ogóle nie choruję. I dlaczego ja mam oddawać czyjeś pieniądze komuś? I moim zdaniem Konrad Berkowicz ma rację z tym, że każdy jest kowalem swojego losu i się ubezpieczy. I świetnym przykładem są na przykład ubezpieczalnie w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy wiesz, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych nie da się wygrać z ubezpieczalnią. Jakby ubezpieczasz się nawet na wszystko i koniec końców lądujesz na bruku, bo mają takie specjalne działy, które wyszukują po prostu, jakby tu ci tych pieniędzy nie oddać. Więc ja kocham prywatne ubezpieczalnie.
Ale w sensie, że co, że udaje się wykupić jednak, nie wiem, załóżmy, jesteś bardzo bogatym człowiekiem i wykupujesz sobie takie ubezpieczenie, że w tym ubezpieczeniu masz napisane, że nawet jeśli zachorujesz na najrzadszego możliwego raka, to i tak to ci obejmuje to ubezpieczenie, a potem się okazuje, że jednak nie?
No wiesz co, no jakby jest mnóstwo takich sytuacji, ja nie wiem, pewnie gdybym miał jakiś taki super golden pakiet i był super Krezusem, po prostu bogaczem, no to PR-owo by się opłacało tej ubezpieczalni to wypłacić, nie? Żeby nie robić awantury. Ale w większości przypadków jest tak, że oni po prostu szukają jakichś kruczków, że a, bo to jest szóstka, a to miało być pod szóstką, a, bo to jest coś, a inna za mało podpisów. Po prostu tak kręcą, tak motają, żeby tylko ci tych pieniędzy nie dać, ale nawet zakładając, jeśli byśmy wprowadzili te pakiety i nawet zakładając, że te ubezpieczalnie byłyby z tej samej rodziny, co ci mistyczni deweloperzy, którzy chcą obniżać ceny mieszkań, to tak czy owak jakiś 1% społeczeństwa by było stać na taki pakiet ubezpieczeń, jaki teraz nam oferuje. Oczywiście nie bez problemów, ale jakby Narodowy Fundusz Zdrowia. Okej, można wiele rzeczy powiedzieć ciulowych o Funduszu Zdrowia Polskim, ale no jakby z mojej prywaty na przykład, jakby to jest dowód anegdotyczny, ale jakby to się dzieje, że moja babcia potrzebowała bypassów i jakby dostała bypassy. A jestem pewien, że no jakby na pewno nie ubezpieczałaby się na tak wiele chorób, które by akurat objęły bypassy. No bo masz, wiesz, jakby tak tyle kategorii i teraz spróbuj przewidzieć, która choroba cię akurat spotka, nie? Jakby który rak akurat cię trafi. No jakby tego się nie da przewidzieć i kiedy nie trafisz akurat z tym rakiem, czy z tą inną chorobą, która akurat jest w pakiecie, no to zostajesz z niczym.
Dokładnie, ja tylko mam tu, przygotowałam się, bo to nie jest tak, że my sobie tu siadamy i wiecie, tak ględzimy, nie? Bez sensu. My jesteśmy przygotowani, ja mam tu notatki i ten bon medyczny ma wynosić 4340 zł, jak rozumiem, rocznie, tak? Które ma być jakoś tam przypisane do naszego ubezpieczenia i sobie tam wydajemy w różnych, gdzie chcemy, nie? Jak tam katar, czy tam kaszel, coś. I już pojawiły się też wyliczenia. Ludzie zaczęli się logować, bo nie wiem, czy wszyscy nasze słuchaczki, słuchacze i osoby nas słuchające wiedzą, ale w indywidualnym koncie pacjenta, jak się zaloguje tam do internetu, to można sobie sprawdzić, ile udzielanie nam różnych świadczeń zdrowotnych na przestrzeni tam bodajże ostatnich 3 lat, ile kosztowało. No i ludzie tam wrzucają te screeny, nie? Że ktoś tam chorował bardziej, no to tam 200 tysięcy, ktoś chorował mniej, to tam kilkadziesiąt, że zwykłe tam jakieś konsultacje tylko u lekarza pierwszego kontaktu z jakiegoś powodu ich tam było więcej i to już było kilkanaście tysięcy i tak dalej, i tak dalej. No ale też pokazano, jak wygląda ten przelicznik NFZ-owski, no i wychodzi na to, że jeden dzień na OIOM-ie to jest 4900 zł. I teraz wyobraźmy sobie, że po prostu, nie wiem, no idziemy sobie normalnie przejściem dla pieszych. No w takim Krakowie, ja słyszałam, że jest niebezpieczne miasto. Jest dużo przejść dla pieszych i na przykład no przejeżdża jakiś kolarz, który zgubił trasę podczas Igrzysk Europejskich i wjeżdża w takiego pieszego, nie? I ten pieszy ląduje na OIOM.
I to bym był pewnie ja, bo bym był jedyną osobą, która wraca z tych igrzysk, więc pewnie mnie by to trafiło.
Stary, po prostu, nie wiem, może już weź kredyt.
Ja już działkę kupuję, bo to trzeba się zabezpieczać.
No więc zaraz przejdziemy do tej działki, bo to jest coś, co rzeczywiście jest dosyć istotne też w programie Konfederacji. Ale ja też się posłużę dowodem anegdotycznym, ale wydaje mi się, że to jest dosyć ważny dowód i on jakoś skonkluduje to, jakie podejście do ludzkiego życia ma Konfederacja. Mianowicie ja wśród rzeczy, których nie da się przewidzieć, jest na przykład coś takiego jak zakończenie przedwczesne ciąży. I ja byłam w takiej sytuacji, bo mój syn się urodził w 27 tygodniu. Jakieś 3 miesiące mu zabrakło, żeby się urodzić normalnie, jako takie, no taki, wiadomo, prawidłowy bombelek. I wylądował na ponad 2 miesiące na OIOM-ie noworodkowym, na którym leczenie kosztuje jeszcze więcej za dobę, podejrzewam. Ja nawet nie chcę tego obliczać, nie? Ile to ogólnie kosztowało. I on został tam wyleczony, zaopiekowany i wrócił do domu. Jest dzisiaj 10,5-letnim super fajnym chłopakiem. Ale jestem pewna, że gdyby wtedy był ten system, który wymyśliła Konfederacja, to my byśmy byli zmuszeni albo do tego, żeby zlicytować nasze organy wewnętrzne, żeby móc ratować jego życie, bo nie mieliśmy wtedy nic więcej jeszcze, oprócz organów wewnętrznych, te 10,5 roku temu, albo musielibyśmy podjąć tę bardzo trudną decyzję o tym, żeby na przykład nie reanimować go za trzecim razem i odłączyć od aparatury. I dzięki temu, że był w publicznym szpitalu i byliśmy oboje ubezpieczeni i dziecko mogło być leczone, no to jakby nie mieliśmy żadnego kłopotu z niczym i mamy dzisiaj super fajnego syna. I jest to szczególnie właśnie uderzające w przypadku proponowanie takiego systemu, które naprawdę jestem przekonana, że wiele osób nie tylko w takiej sytuacji z wcześniakiem, ale też na przykład z osobami starszymi w rodzinie, czy z osobami, które ulegną takim wypadkom, że naprawdę ciężko będzie wyrokować o ich jakiejkolwiek sprawności w przyszłości i tak dalej, to ludzie będą zmuszani i rodziny będą być może podejmowały decyzję o tym, żeby nie kontynuować takiego leczenia, bo ono jest bardzo drogie. I partia, która tak bardzo chroni ludzkie życie, że jest w stanie całkowicie zakazać aborcji i skazywać kobiety ciężarne na kary więzienia za to, że usuną własną ciążę. Jednocześnie chce skazać miliony żyjących ludzi na to, żeby po prostu zdychali na ulicach, bo tak to będzie wyglądać. W Stanach Zjednoczonych dzisiaj ludzie boją się wezwać karetkę, bo grozi im za to bankructwo. Insulina kosztuje tam tyle, że trzeba brać ciężkie kredyty, żeby leczyć swoją cukrzycę.
Gdyby powstał ten piękny świat Konfederacji, no to jakby ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, jesteś w ciąży, no to się możesz ubezpieczyć na ciążę. Tylko to nie wyglądałoby tak w ten sposób, że po prostu przychodzisz do wesołej ubezpieczalni i mówisz, chciałbym się ubezpieczyć na wszystko, co jest związane z ciążą. Tylko jakby miałbyś ubezpieczenie na, nie wiem, cesarskie cięcie, ubezpieczenie na to, o czym ty mówisz, Ania. Jakby miałbyś bardzo dużo rzeczy do wyboru, a żeby jakby ubezpieczyć się na wszystko, to już by były horrendarne sumy. No i ktoś myśli sobie, no dobra, no to jest akurat promil przypadków, no to jakby, no nie stać nas na pełne ubezpieczenie, wybierzemy to i to, pojawia się tamto, jesteś w... Nie? Jakby to pięknie brzmi po prostu, kiedy się mówi o tym, ale kiedy przychodzi do tego, że jakby firmy, to co pan mówi, Sambergowicz, szukają oszczędności i jakby rozdzielają na pakiety standardowy, podstawowy, średniostandardowy, to okazuje się, że uwaga, znowu mamy sytuację, w której najbogatsi mogą sobie pozwolić na wszystko, a to wszystko się odbija po prostu na tych biedniejszych.
A odbija się na biedniejszych i nie tylko na biedniejszych, ponieważ też jeśli weźmiemy pod uwagę to, jak działają prywatne firmy świadczące różnego rodzaju świadczenia zdrowotne, no to one nie świadczą rzeczy, które są ich zdaniem nieopłacalne. W sensie prywatne firmy nie leczą onkologicznie. Prywatne firmy medyczne nawet nie przeprowadzają skomplikowanych porodów i to powie każda kobieta, która wykupiła prywatny poród w klinice prywatnej, bo chciała mieć super fajnie i lepiej, po czym pierwsza komplikacja sprawiła, że wzywano do niej karetkę i lądowała w publicznym szpitalu, najczęściej na operacji czy innej interwencji. I tak, najbardziej trudne przypadki i długie choroby przewlekłe i tak będą lądowały w publicznej ochronie zdrowia, która będzie jeszcze gorsza niż jest teraz, ponieważ będzie wypompowana z pieniędzy, gdyż będzie panowała absolutna dobrowolność co do tego, gdzie człowiek poszczególny chce być ubezpieczony, czyli jak gdyby nie będzie obowiązku ubezpieczenia się w NFZ-cie plus jeszcze można sobie dobrowolnie coś, tylko po prostu będziesz miał albo tu, albo tu, albo tu. Będzie to wypompowywało pieniądze z systemu publicznego do ubezpieczeń prywatnych, które po pierwsze nie będą działać, a po drugie i tak ten publiczny system będzie przyjmował te najbardziej kosztochłonne, najtrudniejsze przypadki, a przez to, że nie będzie w nim pieniędzy, będzie dużo, dużo bardziej niewydolny niż jest teraz, więc naprawdę wróżę absolutnie katastrofę takiemu pomysłowi.
Oglądałeś The Office?
Coś tam do któregoś sezonu, ale nie cały.
Jest fajna właśnie scena, jak Michael Scott ma podjąć decyzję, jakie ubezpieczenie jest dla pracowników. No i jakby ten dobroduszny Michael mówi, no to dla wszystkich golden pakiet, nie? I przychodzi jego przełożona i mówi, Michael, nawet ja nie mam golden pakietu. Wybierz dla nich podstawowy pakiet na 3 choroby, oddaj mi to i kończymy temat, nie? No jakby wiesz, możecie powiedzieć, okej, wy tu coś siedzicie w Polsce i gadacie. No ale jakby to jest humor, zresztą doceniony przez krytyków na całym świecie, opisujący jakby realia Ameryki, nie? Jakby będący tam i mówiący o problemach, które tam były.
No tak, jest to naprawdę świetny pastisz i takie trochę krzywe zwierciadło tego, jak wyglądają Stany, ale tak, akurat pod tym względem totalnie się zgadzam. Zresztą ja mam w ogóle takie wrażenie, że w tej głównie w Konfederacji, ale w ogóle na prawicy cały czas takie pokutuje myślenie o tym, że ta Ameryka to jest cały czas ta kraina mlekiem i miodem płynąca, chyba że widzą narkomanów na ulicach, nie, to wtedy nie. Ale jeśli chodzi o, kurde, wolny rynek, ochronę zdrowia, posiadanie broni, po prostu Ameryka rules, nie? Wszyscy powinno być tak jak w Ameryce. No nie, panowie. Nie, może się przejedźcie nawet i nie tylko chodźcie tymi ulicami, gdzie tam są ci narkomani, którzy zresztą zostali bardzo często wpędzeni w ten nałóg przez prywatną ochronę zdrowia i koncerny farmaceutyczne, ale to jest jak gdyby na osobny prawdopodobnie odcinek historia.
No tak, no nawet w sumie te takie blaszaki 2x2, gdzie siedział lekarz po prostu i wypisywał opioidy, nie? W trakcie po prostu tej wojny w Stanach.
Tak.
Tragedia.
No ale jakby ma wielu obrońców, te postulaty Konfederacji mają wielu obrońców w internecie, to są tacy prawicowi chłopcy najczęściej, którzy mówią, tak, każdy jest kowalem swojego losu, tak, ja tu po prostu chcę być być panem wszędzie, w domu, w pracy i w ogóle chce mieć firmę, dwa samochody, dom i co tam jeszcze było, trawnik i grilla i piwo, nie?
No ale ja myślę, że wejdzie na mównicę Manson i powie, ale przecież to był żart, ludzie, to był żart, wy nie załapaliście? Przecież my tylko żartowaliśmy z tym grillem, bo ostatnio coraz częściej przyjmują tą linię obrony. Stand-uperzy.
Tak, a niech najlepszym podsumowaniem tego tematu będzie tweet mojej koleżanki, znaczy koleżanki, no osoby, którą znam osobiście, kryje się pod bardzo ciekawym nickiem na Twitterze, która napisała: no dobra, a skoro ja już mam ten dom, dwa samochody, trawnik, grilla, to co ma mi do zaoferowania Konfederacja, oprócz tego, że będę musiała to sprzedać, jeśli się rozchoruję.
No tak.
Więc tak to wygląda. Okej, okay, słuchajcie, ekspresem przechodzimy do kolejnego tematu, ale dalej będzie o prawicowych chłopcach, bo to będzie naprawdę też mega ciekawe.
Tak, urlop. Urlop menstruacyjny, czyli kolejny raz, kiedy mężczyźni są dyskryminowani w Polsce. Jakby sobie z tym poradzić? Co to jest za tragedia?
No, wywołało to ogromną burzę. Ja tylko naświetlę trochę jak gdyby tło, ponieważ w sobotę, dokładnie tego dnia, kiedy Konfederacja przedstawiała tylko trochę później na swojej konwencji te wspaniałe pomysły na to, jak uratować Polskę. Znaczy, żeby nie było, tam też było o tym, oprócz tego bonu tam na szkoły, zdrowie i tych mieszkań, że muszą być tańsze, to tam było też o tym, że trzeba tam tych Żydów, Niemców, Ukraińców, oczywiście out, Unię Europejską out i tych dewiantów, nie? I więc to też było tam, w sensie, że to nie jest tak, że my nie znamy całego programu Konfederacji, bo akurat my znamy.
Nie, no to jest pakiet cały.
Tak, a w tym czasie, to znaczy tego samego dnia, tylko wcześniej, była konwencja lewicy, gdzie występowały w odróżnieniu do wszystkich innych partii, które miały tego dnia konwencję, a chyba wszystkie miały, same kobiety, bo na wszystkich pozostałych występowali sami faceci. Na naszej występowały tylko kobiety i to było celowe, żeby po prostu pokazywać, że rozbijamy ten męsko-kościelno-tronowy układ i przejmujemy władzę i tak dokładnie kiedyś będzie. I było tam mnóstwo postulatów, które były przedstawiane, które począwszy od bezpiecznej, legalnej i darmowej aborcji, przez wyrównywanie płac, przez kwestie związane z przemocą, z alimentami, z rentą wdowią, z poziomem życia seniorek, które zdychają w biedzie i tak dalej, padł tam też postulat urlopu menstruacyjnego i po prostu to był koniec.
Tragedia, jak tak można? I w ogóle to jest takie zabawne, bo teoretycznie jesteś w stanie po prostu brać, jakby teraz jeszcze w świecie teleporad, nie? Jakby jesteś w stanie po prostu zadzwonić do lekarza i kiedy masz, nie wiem, kaca i po prostu jesteś mało szczerym człowiekiem, nakłamać lekarzowi, że o Boga, jestem chory i dostaniesz L4. Jakby to nie jest problem. I kiedy chcemy po prostu to usystematyzować dla kobiet, żeby nie musiały co miesiąc dzwonić i tłumaczyć się po prostu jakiemuś dziadziowi, że panie lekarzu, boli mnie, jakby proszę o pomoc, tylko po prostu zaufać, że kobiety mają świadomość tego, że czasem je boli i wiedzą, kiedy mogą pracować, a kiedy nie. Nie, nie, nie może tak być, żeby kobiety decydowały o jakimkolwiek aspekcie swojego życia. Jakby niesamowite to po prostu, jak bardzo boli mężczyzn to, kiedy cokolwiek się chce zrobić dla kobiet.
No, ja uważam wręcz, że dokonałyśmy cudu, przedstawiając ten postulat, ponieważ wielu facetów w internecie zaczęło mieć dokładnie taki ból, jakby totalnie chcieli mieć ten urlop, nie? Serio, ja wiem, jak boli okres i ja myślę, że moje boleści przy tym, co się działo w internecie, to jest naprawdę pikuś. Ale chciałabym to trochę też uporządkować, bo ja na przykład uważam, że ten postulat jest skromny, bo my mamy tylko 2 dni urlopu menstruacyjnego miesięcznie. Hiszpania wprowadziła niedawno 5-dniowy urlop menstruacyjny i oczywiście to nie jest tak, że to jest na zasadzie, że każdy musi z tego korzystać. Wiadomo, że kobiety same jak gdyby wiedzą, kiedy potrzebują, żeby z tego skorzystać i na przykład już wiemy, bo są statystyki od wprowadzenia tego urlopu właśnie między innymi w Hiszpanii, że tylko około 0,3% kobiet w ogóle korzysta z tego urlopu, bo nie może, nie chce, nie ma takiej potrzeby. Ja też chciałabym zwrócić uwagę, że w Hiszpanii ochrona zdrowia jest również publiczna i jest trochę inne podejście też do tak zwanych chorób kobiecych w cudzysłowie, w sensie, że tam jest leczona płodność naukowymi metodami, czyli jest tam po prostu darmowe, państwowe in vitro i to w ilościach prób takie, ile jest potrzebnych do tego, żeby mieć dziecko. Jest tam bardzo dobra opieka ginekologiczna, nie ma tam problemu z dostępem do aborcji i jak gdyby choroby kobiet, w tym bolesne menstruacje, traktuje się tam naprawdę poważnie, więc bardzo możliwe, że tam profesjonalnie leczy się ten ból na tyle profesjonalnie, profesjonalnie, że zainteresowane potencjalnie tym urlopem osoby nie muszą z tego urlopu korzystać, bo są w stanie po prostu przeżyć okres, nomen omen okres.
Ale słuchaj, ty mi tutaj znowu z Zachodem, Europa, a przecież my mamy naprotechnologię. My mamy tutaj trzymanie kalendarzyka, zdrowe odżywianie i dzieci wyskakują jak ulał. A tu jest vitro. Proszę, jest jakiś zachodni, a tu do Boga się modlić. Wszystko się zgadza.
No ja przyznaję, że parę razy, zwłaszcza jak byłam młodziutką osobą, to zdarzało mi się leżeć skuloną w kłębuszek i płakać i wypowiadać słowa Boże, 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 jak mnie boli, Boże, jak mnie boli, ale to niestety nie pomagało. W sensie naprawdę pomagały dragi i ponad nadmiarowe dawki ibuprofenu najczęściej. Tak życie wygląda. Ja sobie wynotowałam najlepsze tweety. To, że w ogóle tam co druga osoba, bo ja już nie mówię, że tylko facet, bo zdarzały się też kobiety niestety, ale popatrzyłam i to były bardzo często zwolenniczki również właśnie Konfederacji.
Okay.
Pytały, a czy to też dla facetów? To chciałam odpowiedzieć, że jeśli są mężczyźni, którzy nadal miesiączkują, to why not? Generalnie dla osób, które menstruują i mają z tego powodu problemy. A powiem więcej, ja bym w ogóle wprowadziła taki urlop dla wszystkich osób cierpiących z powodu nawracającego chronicznego bólu, bo ja bym na przykład też dołączyła do tej grupy migrenowców.
Jasne.
Wszystkich. Czyli właściwie osoby, które na przykład korzystają z opieki poradni leczenia bólu i mają na to glejta, powinny mieć też prawo do takiego urlopu, bo wiem, jakie potrafią być migreny. Nigdy sama nie doświadczyłam, ale mam znajomych i wiem, co to robi po prostu z ich życiem czasami.
Znaczy mi się bardzo podoba, że w ogóle prawica mówi, dajcie ludziom swobodę, dajcie ludziom żyć, ludzie najlepiej wiedzą, co dla nich dobre. Okej, to może pozwólmy kobietom nie przychodzić, a osobom menstruującym nie przychodzić do pracy, kiedy ich boli. Nie, 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 kolego. Nie o takiej wolności mówimy. Ja mówię o grillu, a nie o menstruacji.
A poza tym, życie to jest ból i cierpienie. To jest prawdziwe życie w ogóle. Co ty tutaj byś w komforcie jakimś...
Boją babcie, bolało i pół lasu przeniosło, żeby napalić dzieciom. A teraz kobietom to już się obraca w
i
głowie.
I ona jeszcze po drodze urodziła, zawinęła, wrzuciła na plecy i przeszła tak dalej z tym drewnem. Tak było. Ale słuchaj, ty na pewno będziesz wiedział. Jak myślisz, na co urlop najczęściej chcieliby mieć prawicowi chłopcy?
No chyba na kaca?
Też,
na
ale kaca? Nie jest to number one, nie? W statystyce, którą zrobiłam na podstawie Twittera.
Okej, to nie wiem.
Podobne słowo, nie? Do menstruacyjne.
Ojej, menstruacyjne, no to... też na my?
Mhm.
Ojej.
Dobra, uwaga, powiem to słowo. Masturbacyjny.
Ale to się rymuje, to jest bardzo śmieszne.
Stary,
jeśli
ale
się rymuje.
Oni naprawdę potrafią mieć poczucie humoru, nie? Czasami.
To jest zabawne, to jest w ogóle mocne. Ja myślę, że można zrobić taki billboard nawet.
To by było naprawdę
niesamowite.
Więc przejdę do tych tweetów, bo się, tak jak mówię, przygotowałam. Więc tutaj jakiś Darek, który ma czaszkę obok Nika na Twitterze.
Mówię, to jest twardy gość.
I ma też hashtag Babies Lives Matter, wiadomo. Pisze 30-minutowy urlop wzwodowy dla młodych mężczyzn.
No, to sobie pan Czarek troszkę pododawał, ale... Ale jestem ciekaw.
Ale to, jak rozumiem, codziennie by musiał być ten 30-minutowy.
No właśnie, bo zastanawiam się, czy właśnie u pana Czarka jest tak, że to raz w miesiącu to przychodzi, bo jeśli tak, to ja, no nie wiem, ja nie jestem lekarzem, ale wydaje mi się, że jeśli ma pan raz w miesiącu, cyklicznie, jeden wzwodowy problem, to może warto iść do lekarza, bo to chyba nie jest normalne. Nie miałem w szkole seks edukacji, ale wydaje mi się, że powinno to wyglądać inaczej.
A poza tym, kto będzie, przepraszam, ustalał te granice wieku, kiedy ktoś jest młodym mężczyzną i zasługuje na taki urlop, a ktoś już nie jest młodym mężczyzną? Przecież to nie od wieku zależy, tylko od na przykład tego, ile reklam wiadomych tabletek na przykład obejrzy w telewizji, nie?
No tak. No.
Bo wiadomo, że tabletki na wzwód są wszędzie reklamowane. Tabletki na przykład dzień po są zakazane.
No nie, bo w sumie przypomniała mi się taka, jedna kampania mi się przypomniała, gdzie co by było, gdyby to mężczyźni byli w ciąży. I właśnie fajnie tam mówili influencerzy, że są przekonani, że po prostu wszędzie by się pojawiały takie, wiesz, billboardy. Aborcja to nie problem, zgłoś się do nas, nie? Jakby wszędzie było po prostu wpychana ta aborcja, jakby nie ma problemu, słuchaj. Urlop menstruacyjny trwałby z pół miesiąca, jeszcze by były odszkodowania, ubezpieczenia jakieś. Jestem pewien, że tak by to wyglądało, ale No niestety. Nie ta płeć została wybrana.
Mogłoby tak być.
A jakie tweety jeszcze tam masz?
Nie wiem, bo to już będzie chyba trochę obsceniczne, no bo one generalnie wszystkie gdzieś dotykają tego problemu ze wzwodami i masturbacją, więc ja nie wiem, czy jest sens.
Mi się tak mi się to podoba, że pojawia się w ogóle temat menstruacji i już jest jakby pipapu, menstruacja, pochwa, ja mam zamiennik, penis, tweety o penisie. Nie, jakby to jest... Trzy szare komórki się odpalają i jakby nie jesteś w stanie już wyjść z tego ciągu myślowego.
No, ale na przykład, o, tu mam fajny. Pan Toru Ogiwara, taki ma nick na Twitterze. Naprawdę pełna klasa, szanuje, naprawdę pozdrawiamy. Może pan nas słucha, albo może ktoś panu powie, to nas wysłucha. Bo tutaj naprawdę z dużą klasą pan podszedł i na przykład i zapytał, kiedy późniejsze przychodzenie do pracy dla mężczyzn w związku z porannym goleniem. O, kulturalnie. Nie tam, że jakaś od razu do pasiku, nie? Tylko golonko.
Znaczy ja się cieszę w ogóle, że mówią o tym, że jednak mężczyźni muszą się golić, tak? Bo do tej pory była to jednak doktryna, że to jednak ta płeć przeciwna powinna się golić całkowicie, a mężczyźni nie muszą. Więc fajnie, że jakby trochę progresywnie już pan tutaj podchodzi do tego. No, ja myślę, że można z tego wykrzesać coś dobrego.
No tak, tak. Ja myślę, że takie osoby są jak najbardziej do przekonania. Myślę, że one już tak gdzieś są, wiesz... One szukają, one chcą, żeby ich za tą rękę złapać i po prostu z tego przeciągnąć, nie? Bo tak stoją...
Jest takie powiedzenie, no. Nie? Że dzisiaj golisz pachy, jutro popierasz podatki progresywne, nie?
Dokładnie, więc panie Toru słynne hasło. Jeśli pan nas słucha, to naprawdę zapraszamy. A, bo jeszcze był taki dziennikarz, jest na Twitterze, Marcin Dobski, nie wiem, czy kojarzysz?
Chyba nie.
Największą karierę zrobił na tym, że wyciekły jego tweety do dziewczyn tam z portali różnych randkowych. Jego prywatne wiadomości i on tam w nich pisał takie dosyć obsceniczne rzeczy i ma taką ksywę cienki, ale długi chyba bodajże. No i on oczywiście też się przyczepił do tego postulatu najbardziej. Mówił jakby z tej naprawdę dziesiątek postulatów, które tam padły, no to ten się okazał najbardziej no-go. Więc ja zapewniłam pana i tu mogę też powtórzyć to zapewnienie, że powołamy, jak już przejdziemy władzę, powołamy w pan jednostkę badawczą, która będzie badała ból dupy nie tylko prawicowych dziennikarzy, ale w ogóle prawicowych mężczyzn i chłopaków związanych z postulatami lewicy i jeżeli te badania wypadną, wyjdzie z nich, że należy im się też z powodu bólu ten urlop, to my na pewno ten urlop rozszerzymy również na nich. Ja to mogę obiecać, naprawdę.
Tak, no trzeba być otwartym. Ja też myślę, że jeśli chociaż wyjdzie w tym wskaźniku, że to jest chociaż zbliżony ból, to ból kwalifikuje moim zdaniem. I warto wtedy wziąć oddech, narobić sobie bigosu, posiedzieć trochę w domu i jakby jest w porządku.
Także trzymajcie się, jakoś doczekacie tego. A, i głosujcie na lewicę, no bo wiecie, to się tylko zrealizuje wtedy, kiedy lewica będzie u władzy, nie? W sensie żaden prawak wam tego nie zapewni, jakby. To jest oczywiste.
Tak, albo urlopy za ból albo grill. To jest prosty wybór, to jest całe życie na tym polega.
A wiecie, co można robić, jak się ma dzień wolnego z powodu ból grillować.
Nie pieczenie na jednym ogniu.
Ojej, rozgadaliśmy się w ogóle. Strasznie. Długo tutaj się nam nagrywa. Godzinę już prawie. No słuchajcie, to jest pierwszy odcinek. Dajcie nam znać, czy w ogóle to robić dalej. Znaczy i tak będziemy to robić, myślę. Niezależnie
myślę,
od waszej
tak.
opinii. Ale fajnie by było usłyszeć, że wam się super podobało i że trochę jesteśmy zabawni jednak, bo to chodzi o to, żeby trochę się pośmiać w życiu. A jeśli są jakieś tematy, które na przykład byście chcieli, żebyśmy poruszyli, to też piszcie, nie?
Tak, no dajcie nam feedback. Podrzucajcie tematy, podrzucajcie opinie. I co? Dziękujemy wam za tą wspaniałą godzinę, albo mniej. Zobaczymy od montażu. I słyszymy się w ostatni piątek miesiąca.
Tak, będziemy się słyszeć w ostatni piątek lipca. Ja tylko jeszcze z obowiązku bardzo dziękuję Sikorze, która nam ten odcinek montowała oraz dziękuję wspaniałemu głosu Bożemu Grochowi, który nam nagrał wstępniaczka. I trzymajcie się, do usłyszenia w ostatni piątek lipca. Ameno.
Do usłyszenia, cześć.